Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy o Serbii, o Bałkanach. Naszym gościem jest dr Konrad Pawłowski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej. Panie doktorze, rozmawiamy o tych trudnych relacjach Serbii z Kosowem, zarówno we wzajemnych relacjach, jak i też trudnej sytuacji wewnętrznej. Jeszcze na to nakładają się z kolei naciski, pewne relacje w przypadku Serbii z Unią Europejską. Mamy do tej jeszcze sytuacji wewnętrzne problemy prezydenta Vučića i obozu władzy związane z relacjami z opozycją. Działacze opozycyjnej niedawno założonej partii Wolność i Sprawiedliwość zaprezentowali ostatnio też projekt takiej deklaracji na rzecz pojednania narodu serbskiego i albańskiego. Jak tłumaczono w tej deklaracji, ma to służyć rozwiązaniu takich codziennych problemów ludności. A ja mam pytanie, na ile jest to istotny dokument?
To jest odpowiedź na pojawiające się w mediach właśnie dyskusje i w zasadzie wypowiedzi samego prezydenta Vučića, który mówi o rzeczywistości, taka jak ona tam w tym Kosowie jest dla Serbów, i mówi o potrzebie kompromisu. To, o czym wcześniej dyskutowaliśmy. Natomiast tak trochę z przykrością stwierdzę, że opozycja nie ma nic do zaoferowania w kwestii rozwiązania problemu Kosowa i w zasadzie opozycja wraca do tej retoryki, że władza uznaje Kosowo i tutaj jest sprzeczne to z konstytucją Serbii. Natomiast wola dialogu, porozumienia to jest, na pewno jest konieczna, potrzebna. Ja znam te relacje.
No tak, tylko deklaracje to jedno, a konkretne działania, także działania polityczne i te w wymiarze też pewnie międzynarodowym, to jest inna rzecz, prawda? Tak. Skuteczność jest tutaj kluczowa.
Znam to relacje serbsko-albańskie i one są skomplikowane naprawdę, więc tutaj niewątpliwie jest potrzeba pewnego nowego otwarcia w tych relacjach serbsko-albańskich, takiego symbolicznego, ale żeby do tego doszło, to tam jeszcze jest kwestia rozliczenia zbrodni wojennych. To jest jeszcze kwestia, która, mówiąc delikatnie, nie została rozliczona i w dalszym ciągu tutaj dotyczy to obu stron. Bądźmy tutaj tak szczerze, to dotyczy obu stron. To kiedyś się rozpocznie ten dialog, ale to chyba jest tylko, znaczy w mojej opinii, bo tutaj pan redaktor cytuje wypowiedź Dragana Gilasa, lidera opozycji.
Czyli szefa tej partii.
Tak. Jest to po prostu sposób, wydaje mi się, jest to sposób pokazania, że opozycja też ma coś do powiedzenia w kwestii Kosowa, ale wydaje mi się, że opozycja poza sprzeciwem przeciwko...
Czyli wykorzystywanie tego w wewnętrznej polityce de facto nie służy specjalnie rozwiązaniu samego problemu.
To znaczy, jakby wracamy do tego, że Kosowo jest z Serbią i jakby władza chce oddać Kosowo pod presją międzynarodową, a opozycja jest przeciwna. I to jest dokładnie ta sama retoryka, którą znam od 20 lat i znamy tak naprawdę z czasów jeszcze wcześniejszych. Ja powiem tak, dlatego właśnie, ponieważ opozycja tak naprawdę nie ma jakiejś konstruktywnej oferty w kwestii Kosowa, a prezydent Vučić ją ma. Dlatego też opozycja nie jest popierana przez państwa zachodnioeuropejskie. Proszę tutaj zwrócić na to uwagę, że opozycja, demokratyczna opozycja serbska, ludzie, którzy walczyli na ulicach z reżimem Slobodana Miloševića, tak jak sam Dragan Gilas, to ta demokratyczna opozycja w czasach latach 90. tak naprawdę, mówiąc o tym samym, o konieczności pojednania serbsko-albańskiego, tak naprawdę nie miała i wtedy i dzisiaj, mam wrażenie, do zaoferowania niczego konkretnego Albańczykom. Dla Albańczyków, podsumowując, czy opozycja, czy władza, to jest dokładnie to samo. I to jest problem. I to jest problem, ponieważ, mówię, podsumowując ten wątek pytania pana redaktora, wydaje mi się, że to jest taka deklaracja, która niczego nie wnosi w tej debacie.
To jeśli jesteśmy przy opozycji, nie sposób nie nawiązać do tego, co opozycja robi już od kilku ładnych miesięcy. Od grudnia, od początku grudnia mamy takie cotygodniowe demonstracje sobotnie w Belgradzie. Za nami już ponad 20 takich demonstracji. co z nich wynika, jaki jest ich realny, rzeczywisty cel i jaka jest przyszłość? Jak pan to ocenia, jak pan to widzi?
Demonstracje rozpoczęły się od tego, że jeden z działaczy partii opozycyjnych, Borko Stefanowicz w miejscowości Kruszewac, został pobity, uderzony w głowę przez niezidentyfikowanych sprawców. Potem okazało się, że jednak byli zidentyfikowani, tak. Były to osoby związane ze środowiskiem kryminalnym. Natomiast relacja między lokalnymi ośrodkami władzy i powiedzmy kontrowersyjnymi biznesmenami w Serbii to jest problem, o którym opozycja mówi. Stefanowicz o tym mówił, został w zasadzie ostrzeżony, że nie jest to dobrze postrzegane przez lokalne władze w miejscowości Kruszewac. I to rozpoczęło protesty i one na początku autentycznie były spontaniczne, bo tam wypowiedź samego Stefanowicza, który był dość wysokiej rangi politykiem wcześniej, to nie jest tak, że to jest Trybun Ludowy, chciałbym to podkreślić. Jego wypowiedź, że stop zakrwawionym koszulom w Serbii, spowodowała, że wiele ludzi po prostu wyszło na ulicę. Pierwsze wielkie protesty, to jest 8 grudnia w Belgradzie, z takimi właśnie banerami, stop zakrwawionym koszulą, czyli stop centralizacji władzy, stop tym niedemokratycznym praktykom. To pobicie wywołało pewien protest, taki oddolny protest społeczny, czy ludzie wyszli na ulicę. Zresztą te protesty w Belgradzie, one się toczą w takim, co tydzień w soboty się zawsze toczą. One się na początku rozpoczynały właśnie przy budynku Wydziału Filozoficznego w centrum miasta i to też symbolicznie, że tam właśnie studenci rozpoczynali te protesty, czyli na takiej zasadzie, że enough is enough. Studenci, młodzi ludzie, aktorzy, twórcy kultury, zwykli obywatele i także politycy opozycji po prostu spontanicznie zaczęli wychodzić na ulicę i to jest bardzo ciekawe, stąd ta nazwa też się pojawiła, ponieważ oni zaczęli wychodzić i prezydent Vučić powiedział, że nawet jeśli 5 milionów ich tam wyjdzie, ja ich tak, nie zgodzę się na to, czego się tam domagają, czyli ustąpienia i wyborów i stąd ta nazwa, jestem jednym z 5 milionów, jeden od 5 miliona, to jest nazwa tych protestów. Więc te protesty na początku miały charakter spontaniczny, rzeczywiście taki oddolny, społeczny, obywatelski, także trochę taki internetowy, ludzie wykorzystywali media społecznościowe i ich skala zaczęła rosnąć, co było niebezpieczne. Znaczy władza na początku nie wiedziała, co z tym zrobić, bo rzeczywiście w pierwszych miesiącach tego roku już liczono, że w ponad 100 miejscach w Serbii wychodzi na ulicę raz w tygodniu około 80, być może 100 tysięcy ludzi. No to już są wielkie protesty. To były protesty, gdzie faktycznie, jak pisano w serbskiej prasie, największe od czasu obalenia Slobodana Miloševića. Więc tutaj władza miała z tym poważny problem. Natomiast wydaje mi się, że władza sobie poradziła z tym problemem, i 13 kwietnia był największy protest opozycji w Belgradzie pod parlamentem. 13 kwietnia, tydzień potem, prezydent Vučić organizował wiec poparcia dla władzy 19 kwietnia, gdzie w ramach kampanii Przyszłość Serbii prezydent zorganizował wiec, na który przyjechało około 35 tysięcy ludzi. Na wiecu opozycji tydzień wcześniej było 20 tysięcy, na wiecu prezydenta było 35 tysięcy. Pomijając to, że media serbskie pisały, że było 150 tysięcy, nie było 150 tysięcy. Natomiast opozycja jednak troszeczkę została medialnie czy wizerunkowo pokonana w tym pojedynku, kto więcej ludzi przywiezie do Belgradu. I rzeczywiście od tego momentu, tam jeszcze były święta, też potem tydzień później. I od tego momentu faktycznie ta dynamika tych protestów zaczęła spadać, bo prezydent, to była taki pokaz siły prezydenta i on chyba się w tym sensie udał, że jednak to nie jest tak, że to dojdzie do obalenia prezydenta na ulicy. Nie dojdzie. To musi dojść do jakiejś...
Ludzie zrozumieli, że jednak w tej sytuacji z taką skalą poparcia prezydent Vučić nie uda się tego obalić, no i jego obalić i niestety trzeba sobie odpuścić?
Tak, no scenariusz obalenia prezydenta Miloševića się nie powtórzy tutaj. To jakby ta analogia opozycji jest błędna. Scenariusz Majdanu ukraińskiego, bo 4 maja opozycja w zasadzie, która nie wie, co robić z tymi protestami. Te protesty są nudne, te protesty, znaczy przychodzi coraz mniej ludzi na te protesty. Utworzono tak zwaną strefę wolności w Belgradzie, naprzeciwko parlamentu, tam można spotkać polityków opozycji, tam są wolne media, jak opozycja twierdzi, czyli taki trochę bardziej element ciągłych protestów, ale jednak takich protestów troszeczkę w innej formie, ponieważ to wychodzenie na ulicę, wydaje mi się, że już ludzie po prostu przestali...
Formuła się wyczerpała?
Tak, wyczerpała się formuła. Z jednej strony część tych opozycyjnych postulatów na pewno ma uzasadnienie, ale z drugiej strony jest też tak, że w mojej ocenie jest to wewnętrzna gra między rządem a opozycją. W zasadzie jest to taka nieklasyczna w formie, ale klasyczna w treści rywalizacja między władzą a opozycją. Procenty też są ważne. Poparcie dzisiejszej władzy, czyli samego prezydenta i serbskiej partii progresywnej to jest ponad 50%.
Tak.
53% Sojusz dla Serbii, to jest zjednoczona opozycja, to jest około 30 różnych partii politycznych. To przywódcami jest właśnie wspomniany Dragan Đilas, to jest około 15%. No i serbska partia socjalistyczna, koalicyjna Ivicy Dačića, to jest jakieś 8% poparcia. Więc widzimy, że obóz rządzący faktycznie ma realną przewagę, jeśli chodzi o legitymację społeczną. To trudno temu zaprzeczyć w liczbach. Sytuacja w Serbii też jest specyficzna, bo musimy uwzględnić to, że jednak opozycja mówi o pewnym zawłaszczeniu państwa, o zawłaszczeniu instytucji państwa, o zawłaszczeniu mediów na przykład, w których prezentuje się jeden obraz, prorządowy obraz, co powoduje, że opozycja, która się do tych mediów pragnie dostać, w zasadzie do tych mediów publicznych nie ma dostępu. I jakby te wątki, że z tego powodu opozycja nie może wygrać wyborów, bo po prostu społeczeństwo nie wie, co opozycja sądzi na wiele tematów, to na pewno jest warte rozważenia, jeśli chodzi o tę dyskusję. Więc tutaj każdy ma swoje argumenty. Natomiast ci liderzy opozycji to także nie są trybuni ludowi, to są ludzie, którzy często są to byli prominentni politycy partii demokratycznej, która rządziła do 2012 roku. No i w atmosferze pewnego rodzaju jednak negatywnego wizerunku została odsunięta od władzy i od 2012 roku rządzi dzisiejszy obóz, czyli Serbska Partia Progresywna. To jest jednak no już 7 lat ta partia rządzi, tak? I to są fakty, tak? Natomiast...
Czyli te protesty cotygodniowe, jest to element po prostu nacisku opozycji na władzę?
Dojście do zmiany władzy jest bardzo trudna, na co wskazują opozycjoniści, więc stąd te protesty. Te protesty jako alternatywny sposób wymuszenia pewnie debaty politycznej, pokazania społeczeństwu, że są te partie opozycyjne. Moja opinia jest taka, że w przyszłym roku pewnie w pierwszej połowie będą wybory w Serbii parlamentarne. Myślę, że opozycja chce dociągnąć te protesty na tej zasadzie, żeby osłabiać poparcie dla rządzącego obozu po prostu w krok po kroku, czyli powoli jednak, ale jednak konsekwentnie ciągnąć te protesty do wyborów. Pewnie będzie aktywizacja tych protestów, jak będziemy się zbliżali do kampanii wyborczej. Ja myślę, że tak naprawdę opozycja nie ma pomysłu, co robić dalej z tymi protestami. Bojkot debaty na temat Kosowa z udziałem prezydenta też w zasadzie na Zachodzie jest postrzegany jako błędna decyzja. Znaczy ja bym tego tak nie oceniał, rozumiejąc specyfikę parlamentaryzmu dzisiejszego w Serbii. Natomiast dramat tej całej sytuacji polega na tym, że na przykład opozycja czuje się niezrozumiana przez Zachód, jeśli chodzi o specyfikę władzy w Serbii dzisiaj. I mówi, że oskarża Zachód, że Zachód popiera stabilokrację w Serbii kosztem demokracji serbskiej. Zresztą nie po raz pierwszy, bo czasy Miloševića to jest dokładnie ten sam problem.
I jak ta sytuacja będzie się rozwijała, co z niej wyniknie, pewnie im bliżej tych wyborów będziemy się oczywiście o tym bardziej przekonywać, bo sytuacja bez wątpienia będzie się zmieniać, dynamizować. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać, a dzisiaj naszym gościem, z którym rozmawialiśmy o Serbii, o relacjach Serbii z Kosowem, między innymi rozmawialiśmy z doktorem Konradem Pawłowskim z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS i kierownikiem Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję, dziękuję.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.